ogrojec, męka serca Pana Jezusa. Grzech rozpoczął się w sercu człowieka już w raju, za czasów pierwszych rodziców, dopuszczonej wątpliwości względem Boga, Jego miłości, prawdy i dobra, a dopiero później objawił się w zewnętrznych czynach, w znakach odrzuceniu Boga i Jego miłości. Jezus przez swoją ofiarniczą mękę i śmierć chce odbudować naszą zniszczoną relację do Boga przez swoją miłość, jaką nas obdarza. Zaczyna się to od męki duszy, w sercu, w głębinach. Tę rysę serca, pęknięcie, trzeba zagoić poprzez przyjęcie bólu. Ogrojec zawiera w sobie mękę serca i już trochę mękę fizyczną poprzez brutalne aresztowanie. Getsemani, hebrajskie Szemanim, tłocznia oliwy, męka serca, męka miłości, góra oliwna, ogród. Oliwka jest symbolem Izraela, Getsemani to znaczy tłocznia oliwy. Jezus wkracza do ogrodu, do Eden, gdzie pierwsi rodzice zgrzeszyli wobec Boga. Tam zaczęła się nieufność wobec Boga. I oto Jezus znów wkracza do ogrodu, aby przeżyć mękę miłości, bezgranicznie ufając swojemu Ojcu i wszystkiemu, co On dla Niego przygotował. Jego męka będzie wytłoczeniem na nowo oliwy z tego ogrodu, z którego ludzie chcieli sami wytłoczyć oliwę radości, oddalając się od Boga, odrzucając Go. Zobaczmy, jak Jezus przeżywa tę Gehennę po ludzku. Oto jak nasz Zbawiciel rozpoczął gorzką mękę, poddając się uczuciom lęku, tęsknotu i smutku, które zaczęły go dręczyć z całą mocą i z całą siłą. Najpierw zostawia uczniów. Mówi: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Pojawiła się w nim jakaś rozterka. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Począł najpierw odczuwać wielki lęk wobec śmierci i katuszy, jakie na niego czekały. Bierze najbliższych, Piotra, Jana i Jakuba, i dopiero przy nich objawia swoje cierpienie, swój lęk i smutek. Tak jakby chciał zakryć przed całą ludzkością, przed wszystkimi innymi, to, co aktualnie przeżywa. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jezus prosi o odjęcie kielicha, aby okazać rzeczywiście, że jest prawdziwym człowiekiem. Pan, pełen miłości, chciał za nas umrzeć, aby swoją śmiercią okazać, jak bardzo kocha każdego z nas. Kocha każdego z nas bez wyjątku, bez względu na to, jakim kto jest. Usłysz to dokładnie i wyraźnie i zapisz głęboko w swoim sercu. Jesteś Jego umiłowanym synem. Jesteś Jego umiłowaną córką. On Ciebie oczekuje i daje Ci wszystko. Daje Ci nawet własne życie. Cóż może być większą wartością i dowodem wobec Jego miłości? Tylko nasuwa się pytanie, co my z tą miłością właściwie robimy? Aby jednak ludzie nie myśleli, że przyjął on tylko ciało pozorne lub że z powodu swojego bóstwa umarł, nie doświadczając żadnego bólu, zaniósł ową modlitwę do Ojca, nie aby został wysłuchany, ale aby dać nam poznać, że umarł jako człowiek, umarł nękany wielkim lękiem wobec śmierci i bólu, jakie miały jej towarzyszyć. Tutaj jest beznadzieja i potrzebuje oparcia w ludziach, ale zostawia ich. Idzie na rzut kamieniem i tam łamie go męka i pada na twarz. Beznadziejność. I wtedy następuje modlitwa. Jezus pokazuje, co mamy robić, kiedy nadejdzie w życiu jakaś zawierucha. Możesz szukać oparcia w ludziach, ale go nie znajdziesz. Jezus ogląda to wszystko, co ma się wydarzyć, nie tylko w tej męce, ale w całych dziejach. Widzi, jak wiele ludzi w przyszłości go opuści, zdradzi, sprofanuje. Szatan raz pokonany na pustyni, teraz przychodzi po raz drugi. Odstąpił od niego aż do czasu. I teraz następuje pierwszy atak szatana, kiedy szeptał Jezusowi: to na nic, na próżno. Na próżno się trudziłeś, na darmo. To jest walka o dostęp ludzkości do boskości. Jezus zaczyna się modlić i uniżać, całkowicie poddając się woli Bożej. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola. I znowu powraca wątek ludzkości. Wraca z powrotem do uczniów. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. A zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Uparte powracanie do ludzi, do ludzkiego oparcia. I to jest przestroga, bo nie znajdziesz oparcia w człowieku do końca. Ale za każdym razem, kiedy jesteś rozczarowany postawami ludźmi, wracaj do Boga i nie układaj jakichś pięknych modlitw, ale powtarzaj i zgadzaj się po trzykroć, tak jak robił to Jezus. Wtedy w końcowym rozliczeniu na pewno zwyciężysz. Pamiętaj, aby z uporem maniaka wracać do Boga, pomimo naszych grzechów, pomimo naszych upadków. I na tej modlitwie przychodzi pokrzepienie. Wtedy ukazał mu się anioł i umacniał go. Ojciec Niebieski posłał z nieba anioła, aby umocnił syna w bólu i udręce, jaką aktualnie przechodził. Wciąż była w nim głęboka trwoga i boleść przed czekającą go haniebną śmiercią na krzyżu. Jezus zawierzył Ojcu do końca i zdecydowanie odpowiedział tak i przyjął tą całą śmierć i mękę z całą grozą. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I kiedy otarł twarz ręką, mokrą od śmiertelnego potu, w białej poświacie księżyca zobaczył swoje poczerniałe palce. Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Jezus podniósł się z ziemi, rozejrzał się wokół siebie. Jeszcze raz wrócił do apostołów, a oni, znużeni własną słabością, wciąż byli senni. Uwagi mistrza o senności apostołów nie były wyrzutem, ale usprawiedliwieniem ich zmęczenia. Pan Jezus chciał ich pouczyć, że ufna modlitwa pomaga wytrwać do końca. Czuwanie Chrystusa w otoczeniu zaspanych uczniów to także przykład, jak powinna wyglądać nasza odpowiedzialność za losy naszych bliźnich, naszej rodziny, naszych dzieci. Pan Jezus poucza wszystkich o potrzebie modlitwy w różnych sytuacjach. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch prawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Agonia Ojca należy do najstraszliwszych cierpień. Krwawy pot to wyciśnięcie oliwy. W Ojcu Jezus jest niespokojny wewnętrznie, ale podczas męki będzie już posiadał ten wewnętrzny spokój. Dzięki właśnie modlitwie, jaką zanosił do Ojca. Nasze mieszkania często ozdabiają obrazy przedstawiające Pana Jezusa na modlitwie w Ojcu. Zbawiciel klęczy na ziemi, ma ręce oparte o głaz. Postać Chrystusa pogrążona w głębokiej modlitwie, wzrok uniesiony ku niebu, oczekuje wsparcia Ojca, pocieszenia, ulgi. Wśród obłoku widać światło anioła, który przychodzi z pokrzepieniem. Na boskim i ludzkim obliczu Zbawiciela rysuje się głębokie skupienie. Ten obraz Chrystusa modlącego się w Ojcu przypomina także chwilę naszego życia. Ileż to rodzicielskiego potu spływa po twarzy rodziców. Ileż tego potu spływa z czoła Ojca, który trudzi się nad utrzymaniem własnej rodziny. Ileż to matczynego potu spływa w trosce o wychowanie swoich dzieci. Drodzy ojcowie i drogie matki, znacie trud potu i łez wylewanych samotnie. Ujmijcie swój wysiłek. Umiejcie swój płot, często może krwawy płot, łączyć z kroplami krwi Jezusa podczas Jego obrócowej modlitwy. Pragnę was, drodzy rodzice, podnieść na duchu i powiedzieć, że wasza modlitwa przed Bogiem ma wartość, ma sens i ta modlitwa nigdy nie idzie w niepamięć. W kaplicy Cudownego Krzyża w Krakowie-Mogile modliła się pewna kobieta, matka swojego syna, który pogubił się w życiu i stracił wiarę. Kiedyś otworzyła swoją torebkę i wyciągnęła z niej zdjęcie swojego syna z pierwszej komunii świętej. Patrzy stroskana matka na komunijne zdjęcie syna i patrzy na oblicze ukrzyżowanego Jezusa. Prosi łaskę wiary dla dziecka. Matczyne łzy spływają po policzku prosto na ten obrazek. A ona wierzy. Modli się i ufa, tak jak tylko matka to potrafi czynić. Po pewnym czasie przyszła do zakrystii i powiedziała kapłanowi: jaka jestem szczęśliwa, mój syn odzyskał drogę do Boga. Razem ze mną przystąpił do spowiedzi i komunii świętej. Jestem taka szczęśliwa, że mogłabym dzisiaj umrzeć. Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Modlitwa ojca, modlitwa matki w intencji swoich dzieci ma wielką wartość przed Bogiem i nigdy nie idzie na darmo. Pamiętajmy o tym. Może czasem rodzice nie doczekają się za swojego życia pociechy z narodzenia syna czy córki. Może po ich śmierci. Przyjdą dzieci często z daleka na grób rodziców, położą kwiaty, zapalą znicze i przypomną sobie rodzinny dom, wspólną modlitwę, wspólną mszę świętą. Przypomną też rodzicielską przestrogę, aby strzec prawdy wiary, aby strzec skarbu wiary. Obudzi się sumienie, przyjdzie opamiętanie i nastąpi nawrócenie i wtedy wrócą do Boga. Ale za tym nawróceniem stać będzie wytrwała modlitwa ojca, modlitwa matki, modlitwa babci i dziadka. Cierpienie wewnętrzne Jezusa to tylko wstęp do tego, co za chwilę będzie Go czekać. Te cierpienia to dopiero początek. Jezus następnie zostaje aresztowany. Było to aresztowanie brutalne. Wyszli po Niego z mieczami i kijami, jak na zbójcę. Tutaj Jezus daje znać, kim jest. Daje poznać swoją potęgę i moc, powalając ich wszystkich na twarze. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało do Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Skoro więc rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Jezus zechciał dać im odczuć potęgę Boga, potęgę naszego Pana. I następnie drugi znak, uzdrowienie odciętego ucha. Ale tego nikt nie zauważył. To przejście z męki wewnętrznej na zewnętrzną w postaci pocałunku zdrajcy Judasza. Zdrada z premedytacją, za pieniądze, cynicznie, prosto w twarz. Jezus mimo to daje Judaszowi ostatnią szansę, mówiąc do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Daje mu szansę nawet w ostatniej chwili. Niestety, ale on już tego nie słyszał, bo namiętności zagłuszają go i całkowicie zaślepiają. On już nie chce miłości Jezusa. Jest taki etap w życiu, od którego już nie ma odwrotu. Jest to zatwardziałość serca. Tylko więźniowie są w stanie zrozumieć, co mógł poczuć Jezus po aresztowaniu. Tyle, że Jezus został aresztowany zupełnie niewinnie, za nic. Był całkowicie niewinny. Ale mimo tego oddał się dobrowolnie w ręce ludzi. Wszystko, co Cię mu pokaże, może mieć sens tylko w Jezusie, jeśli dasz skrępować się dla Niego. Jeszcze na koniec epizod z Piotrem, z mieczem i walką. Piotr uderza bez porozumienia z Jezusem, ale on go poucza, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie o taką walkę chodzi. Nie tak trzeba mnie bronić. Tutaj apostołowie działają na własną rękę. A tam, kiedy Jezus wzywał, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, tego nie słyszeli. Wtedy go nie usłuchali. Nie wzięli sobie tego do serca. Porywczość natury wygrała nad Piotrem. Jeżeli się nie będziesz modlił, to żadne środki zapobiegawcze ci nie pomogą. Pamiętaj o tym. Proś niepokalaną, która najgłębiej rozważała mękę, aby ci pomagała zrozumieć i działać w trudnych chwilach swojego życia. Ogrojec jest ośrodkiem zaradczym na życiowe burze, zmartwienia i troski. Rozważajmy mękę Chrystusa, ale z sercem otwartym i uniesionym, a nie przygnębionym. Za każdym razem, kiedy rozważamy mękę Jezusa, bądźmy dumni, że nasz Bóg, nasz Stworzyciel i Pan oddał za nas własne życie, aby nas zbawić, odkupić, aby nas pojednać z Bogiem, aby zwrócić pierwotną niewinność. Rozważając dziś modlitwę Jezusa w Ogrójcu, trwajmy wytrwale w naszej modlitwie, bo ona ma ogromną wartość przed Panem Bogiem. Umacnia nas, abyśmy z pomocą Bożą jak najlepiej mogli wypełnić swoje powołanie, którym obdarzył nas nasz Stwórca. Jezus jest naszą miłością, naszą nadzieją. Przez zasługi owego znużenia i smutku, jakich doznawał Jezus w Ogrójcu, udziela nam zapału i odwagi do pracy dla Jego chwały, dla Jego Kościoła. Przez zasługi Jego agonii umacnia nas, byśmy się mogli przeciwstawić wszystkim pokusom ciała i szatana. Jezu, udziel nam łaski, byśmy zawsze Tobie się polecali i zawsze z Tobą powtarzali. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Niech nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje.